Drodzy braterstwo, na dzisiejszym wykładzie chciałbym dokończyć ten temat, który rozpocząłem w lutym. Wtedy miałem ostatni wykład w zborze, 26 lutego, jak mówią moje notatki. I rozpocząłem wtedy wykład pod tytułem Pieśń Triumfu, który stanowi omówienie 26 rozdziału Księgi Izajasza. Udało nam się wtedy omówić pierwszych 6 wersetów z tej księgi. 26 rozdział Izajasza jest właśnie tą pieśnią triumfu, okazującą triumf Boga, triumf zbawionych i zniszczenie niegodziwych ludzi. Dlatego to jest właśnie pieśń triumfu, przedstawiająca dokonanie, dopełnienie planu Bożego w odniesieniu do ziemi, które właśnie będzie skutkowało tym, że niegodziwi i zło zostanie zniszczone, natomiast sprawiedliwi, dochowujący wierności Bogu, otrzymają życie wieczne i na tym właśnie polega ten triumf. Więc króciutko przypomnijmy sobie, co było w pierwszej części tego wykładu. Więc werset pierwszy mówił, że w owym dniu, czyli że w dniu tysiąclecia, tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej. Mamy miasto potężne, dla ocalenia wzniósł on wały obronne i baszty. Czyli w wieku tysiąclecia w ziemi judzkiej, czyli wśród tego bardziej uprzywilejowanego ludu Bożego, śpiewana jest właśnie taka pieśń o takiej symbolicznej treści, które tutaj mamy podaną. Czyli my mamy przywilej tą pieśń śpiewać już teraz, bo wiek Ewangelii już trwa. W miarę wiek tysiąclecia, bo to wiek tysiąclecia. Wiek tysiąclecia już trwa. Po rozpoczęciu ziemskiej fazy Królestwa Bożego do tej pieśni przyłączy się reszta ludzkości. I treść tej pieśni, że mamy miasto potężne, tym miastem jest Nowy Jeruzalem. Dla ocalenia wzniósł on wały obronne i baszty. Mamy tutaj powiedziane, czyli te wały obronne to jest zbawienna, te mury obronne, wały nazwane tutaj wałami obronnymi, to jest zbawienna moc Chrystusa, dająca obronę, tak jak gdzie indziej w Izajasza mamy powiedziane, że nazwiesz swoje mury zbawieniem, że właśnie Chrystus jest tymi murami dającymi zbawienie i kto znajdzie się w obrębie tych murów, to znaczy znajduje się w obrębie zbawienia, to tak w skrócie. Werset drugi. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Ten, można by tutaj przywołać ten obraz z objawienia, obraz Nowego Jeruzalem, który wstępuje z góry od Boga, czyli to jest właśnie ten religijny rząd. On wstępuje na ziemię i pada takie hasło, żeby jak to miasto schodzi na ziemię, żeby otworzyć bramy, żeby przez te bramy mógł wejść naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Więc bramy przedstawiają tych, przez których ci, co są z zewnątrz, mogą wejść do wewnątrz. A tymi bramami Nowego Jeruzalem jest 12 pokoleń duchowego Izraela w chwale, pokazanych tutaj w funkcji doprowadzania restytucjonistów do stanu obywatelstwa w Królestwie. Tak jak ten obraz, który przywoływałem z 21 rozdziału Księgi Objawienia, w 12 wersecie mówi, że miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. To są właśnie te bramy, które mają być otworzone, czyli bramy wejścia do tego duchowego Izraela mają zostać otworzone po to, by sprawiedliwi, czyli ci, którzy będą dążyli w tysiącleciu do osiągnięcia sprawiedliwości, którzy dochowują wierności, czyli tutaj można by powiedzieć, wykluczeni są tutaj kozły i ci, którzy idą na śmierć w 100 latach w tysiącleciu, bo oni nie dochowują wierności, żeby takowi do tego miasta mogli wejść. Później werset trzeci. Człowieka spolegającego na Tobie zachowujesz w pokoju mówię, bo Tobie ufa. No to jest tak mowa o ludzie Bożym, który ten pokój miał zachowany nawet pośród ciężkich warunków wieku Ewangelii, dlatego że właśnie Bogu ufał, to taki pokój miał i lud Boży ma w każdym czasie. Później werset czwarty. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. No to kontynuacja tej myśli, że mówiący o tym, że na Panu można się oprzeć, gdyż on jest skałą wieczną, nieprzemijającą, daje mocne oparcie dla naszych stóp. I werset piąty. On bowiem powala tych, którzy mieszkają wysoko, w mieście wyniosłym, poniża je aż do ziemi, rzuca je w proch. W wersecie pierwszym była mowa o tym, że mamy miasto potężne, Nowe Jeruzalem, a tutaj jest mowa w wersecie piątym o drugim mieście, o mieście wyniosłym, które jest przez Boga niszczone. Bo tego właśnie dotyczy ta pieśń, jednego miasta, które daje ocalenie i drugiego miasta, które musi zostać zniszczone, by to pierwsze miasto mogło zapanować. No i oczywiście to miasto wyniosłe to mistyczny Babilon, nominalne chrześcijaństwo, które ulega całkowitemu zniszczeniu w czasie ucisku. Proces, który widzimy, trwa na naszych oczach, ucisk od 1914 roku, mamy ponad 100 lat i chrześcijaństwo w dzisiejszej dobie to na myśli przez chrześcijaństwo zorganizowane systemy kościelne, no są, już w tej chwili są cieniem tego, co były, czym były kiedyś. Ich władza rzeczywista ustała, wpływ na ludzkość jest coraz mniejszy, a problemy coraz większe, bowiem następuje odpływ ludzi, a nawet wrogość ludzi do tych systemów. Tak jak zresztą werset 6 dodaje, 26 rozdział, 6 werset mówi: i depcą, i to właśnie to miasto wniosło, i depcą je nogi nędzarza, kroki ubogich, czyli zwykli ludzie, zwykli wyznawcy zostają użyci przez Boga jako narzędzia dokonujące zniszczenia tego nominalnego systemu. No i do tego momentu doszliśmy wtedy w lutym, tam szerzej właśnie były te wersety omawiane. Teraz skrótowe przypomnienie, a my kontynuujemy od wersetu 7, gdzie werset 7 w tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba, czy też literalnym, dosłownym tłumaczeniu Yanga, brzmi tak: droga sprawiedliwych jest prawa, a ty, o najbardziej prawy, ważysz ścieżkę sprawiedliwych. Tak brzmią te słowa. Tak, no właśnie, ale tutaj w naszym przykładzie zupełnie co innego, dlatego ja to zmieniłem, bo nie pasowało do objaśnień, jakie były w literaturze, bo w literaturze był komentowany była wersja króla Jakuba. Droga sprawiedliwych jest prawa, a ty, o najbardziej prawy, ważysz ścieżkę sprawiedliwych. Co to za sprawiedliwi? No to ci, którzy są usprawiedliwieni. To tacy tylko sprawiedliwi istnieją wśród ludzi. Czyli są, droga usprawiedliwionych jest prawa, a ty, o najbardziej prawy, to oczywiście mowa o Bogu, ktoś inny mógłby być najbardziej prawym, ważysz ścieżkę sprawiedliwych, czyli ścieżkę tych usprawiedliwionych. Co, pamiętamy takie obrazy, ważyć coś, nawet dzisiaj już nie bardzo się tak mówi, to trochę staroświecki język, ważyć, czyli rozważać, bo ważyć argumenty, czyli badać ich wadę, jakie ma znaczenie, badać ich wagę, jakie mają znaczenie, bo mogą być argumenty za czymś i mogą być argumenty przeciwko tej samej rzeczy i teraz trzeba, aby podjąć decyzję, trzeba zważyć, które argumenty są ważniejsze, które mają większą wagę. No zresztą mówi się do dzisiaj jeszcze ważkie argumenty, tak? Czyli mające dużą wagę po zważeniu. Jest mowa o tym, że Bóg waży ścieżkę sprawiedliwych, czyli obserwuje tą ich ścieżkę. A ścieżka to postępowanie, bo ścieżka, droga to jest coś, po czym się idzie, czyli to jest nasze postępowanie w życiu. I jest tutaj prorok, mówi nam tutaj, że Bóg patrzy na ścieżkę sprawiedliwych, na ich postępowanie w życiu, no i odpowiednio do tego postępuje z nimi. Można powiedzieć, nagradza ich, tak jak Psalm 37, a werset 23 mówi, że Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Tak? A droga to symbol do ścieżki, też coś, czy synonim do ścieżki, też coś, po czym się idzie. Przechodzimy do wersetu 8, który mówi: na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o Tobie pamiętać. Na ścieżce Twoich sądów, czyli na drodze Bożej prawdy. Te sądy oznaczają boską prawdę i jej zarządzenia. To na tej drodze właśnie lud Boży oczekuje na Pana, no by go wyzwolił, by ustanowił swoje królestwo, by zaprowadził wieczność, sprawiedliwość i pokój. Dusza tęskni za Twoim imieniem, które imię, jakie to imię Boga, i za tęskni za tym, co imię Boga reprezentuje, a imię często oznacza właśnie charakter. Tak jak ktoś mówi, że ktoś ma, cieszy się dobrym imieniem, no to cieszy się dobrym charakterem. I tak samo tutaj to jest. Dusza tęskni za Twoim imieniem, czyli za Twoją wielką mądrością, sprawiedliwością, miłością i mocą. Czyli tak konkretnie za czym tęskni? Tęskni za tym, by Bóg ustalił rzeczy na ziemi zgodnie ze swoim charakterem. By poukładał społeczeństwo tak, by odzwierciedlało jego charakter. By było odbiciem właśnie jego mądrości, miłości, mocy i sprawiedliwości. No, za tym lud Boży tęskni. To jest właśnie tęsknienie za Twoim imieniem. Werset 9. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie. Bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy. No to noc symbolem jest grzechu w Biblii. Lud Boży jest tutaj przedstawiony jako znajdujący się w nocy grzechu, no bo wciąż takiej nocy się znajdujemy po dzisiaj. I z wielką intensywnością pragnie on i szuka Boga, Jego sprawiedliwości, Jego królestwa. Dlaczego tak do tego dąży? No dlatego tak szuka Boga, by Bóg z tym swoim królestwem nadszedł, po to, by na ziemi mogła zapanować sprawiedliwość. Bo gdy Boże, tak jak mówi werset 9, gdy sądy Boże docierają do ziemi, to mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Czyli gdy jego pouczenia, zasady sprawiedliwości docierają do ziemi, a złoczyńcy otrzymują natychmiastową karę, ludzkość wtedy nauczy się sprawiedliwości. Czyli gdy to, co Bóg osądzi, że jest złe i co będzie karał, gdy taki stan nastanie, to dopiero wtedy ludzkość nauczy się sprawiedliwości. Czyli to jest pokazana jest tutaj jedyna droga, jedyny sposób do zaprowadzenia sprawiedliwości na ziemi. Nie uda go się człowiekowi zaprowadzić żadnymi reformami, żadną edukacją, pouczaniem, bo zawsze ludzie będą to ignorowali. Ich samolubstwo czy ich grzeszność zawsze będzie prowadziła do tego, że będą postępować niesprawiedliwie, bo będzie to dla nich korzystne, zwłaszcza jeżeli będą mogli uniknąć kary za coś. Wiemy, że jak dzisiaj to, w jaki sposób to wygląda. Jeżeli ktoś postępuje niesprawiedliwie, dlaczego ludzie nie postępują niesprawiedliwie? No bo większość uważa, że chyba wszyscy, którzy tak postępują, a mają jakąś świadomość, już pomijam przypadki, że jak ktoś nie ma świadomości, to trudno, żeby to brał pod uwagę. Ale jeżeli czynią takie rzeczy, co do których to na przykład są nielegalne, karalne, więc wszyscy wiedzą, że jak ktoś kradnie, czy uprawia rozbój, że jest to nielegalne i że może spotkać go za to kara. Ale mimo wszystko dopuszcza się. Dlaczego? No bo uważa, że akurat jego kara za to nie spotka, bo na przykład go nie złapią. Gdyby miał stuprocentową pewność, że kara go za to spotka, no to uważam, że 99% takich złoczyńców powstrzymałoby się od popełnienia takiego czynu, bo im wydaje się, że można uniknąć kary za to, co robią. Wiedzą, że to nie jest najlepsze, ale wydaje mi się, że unikną kary. A gdyby mieli pewność tej kary, to by się czegoś to by się takiego czynu nie dopuszczali. To przypominają mi się teraz słowa, które kiedyś jeden brat mi wspominał o tym ze swoich wizyt w więzieniu i tam od pracy wśród więźniów. On akurat odwiedzał więzienie dla kobiet, w którym siedziały, akurat te, z którymi on miał do czynienia, to były kobiety, które trafiły do więzienia za malwersacje księgowe. Czyli to były kobiety pracujące zawodowo jako księgowe i podkradające pieniądze dla siebie. Więc jako właśnie to, co na jego zwróciło uwagę i o czym mi opowiadał, to było to, że one nie żałowały tego, że oszukiwały i kradły pieniądze, siedząc już w więzieniu i będąc ukarane, tylko ich największym żalem, o którym ciągle mówiły, było to, że tak tego w papierach bardziej nie zamotały, żeby się tego nie dało wykryć. A dało się wykryć. To był ich największy błąd, że to się dało wykryć, bo za mało zamotały w tych księgach rachunkowych i tak, że się dało dojść do tego, że to one są winne tych znikających pieniędzy firmy. To był ich największy żal. Czy jak widzimy, jak działa człowiek, żałuje nie tego często, że źle uczynił i dlatego go teraz spotyka kara, bo źle uczynił, tylko żałuje tego, że nie czynił tak, żeby udało mu się uniknąć kary. I teraz go spotyka kara i tak to jest typowe dla upadłej, grzesznej, ludzkiej natury. W taki sposób reaguje niestety większość ludzi, dlatego w żaden inny sposób sprawiedliwości na ziemi nie uda się zaprowadzić. Tylko ten sposób, który tu podaje teraz prorok. Gdy sądy docierają do ziemi, a tutaj przez sądy mamy, bo sąd znaczy różne rzeczy w Biblii, to nie będziemy teraz tego udowadniali, ma parę znaczeń to słowo. W poprzednim wersecie 8 było, że sądy oznaczały prawdę, nauki, a teraz sądy oznaczają kary. I gdy Bóg będzie zsyłał kary, gdy kara za grzech będzie natychmiastowa, to wtedy ludzkość nauczy się sprawiedliwości. To jest to, co w objawieniu nazywane jest laską żelazną, która ma być prowadzona w tysiącleciu, czyli właśnie natychmiastowe i surowe karanie. Więc nieuchronność kary jest bardzo mocnym bodźcem do tego, by przestępstwa nie popełniać. Natomiast gdy takiej kary nie ma za czynienie zła, to wtedy wcale dobrze się nie dzieje. O czym mówi werset kolejny, 10, który kontynuuje tą myśl z wersetu 9. Gdy bezbożny doznaje łaski, to co? Nie uczy się sprawiedliwości. Gdy bezbożnemu, niegodziwemu okazujesz dobro, on wcale mu to nie pomaga. To wręcz sprawia, że on się zatwardza i tym gorzej zaczyna postępować. Czytam jeszcze raz ten werset. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. W taki sposób postępuje bezbożny. Czyli źle postępuje i nawet nie zważa na dostojność Boga, czyli nie zważa na to, że nie tylko jego postępowanie jest złe w stosunku do jego bliźnich, ale także obraża majestat Boga, bowiem narusza prawa, których Bóg jest autorem. W związku z tym jego grzech, który można powiedzieć, czy uczynił bezpośrednio wobec bliźniego, jest także grzechem wobec Boga, bowiem stanowi nie tylko skrzywdzenie bliźniego, ale stanowi naruszenie boskiego prawa i obraża majestat Pański. Lekceważy sobie, nie baczy na dostojność Pana, lekceważy Boga takim postępowaniem. Więc tutaj jest mowa o warunkach wieku tysiąclecia, że w wieku tysiąclecia, werset wcześniejszy mówił, dotrą sądy do ziemi, aby ludzkość nauczyła się sprawiedliwości, te karzące sądy dotrą do ziemi, wymierzanie kary, bowiem gdy ale pomimo to jest powiedziane, że gdy bezbożny doznaje łaski, to nie uczy się sprawiedliwości. Tą łaską, o której tu jest mowa, to będzie łaski błogosławień z wieku tysiąclecia pod pośredniczącym panowaniem Chrystusa na ziemi. To jest właśnie ta ziemia praworządna. Ziemia praworządna to jest ziemia w warunkach restytucji. To jest ziemia już praworządna. Tam zło otwarte, popełnione zło nie będzie już tolerowane, dlatego też jest nazwana tutaj ziemią praworządną, ale bezbożny i tak będzie postępował i ładnie jest to nazwane przewrotnie. Tak? Postępowanie przewrotne to nie jest takie postępowanie, które jest w sposób otwarty złe. Tylko przewrotne jest takie, które postępowanie, które na pierwszy rzut oka wcale nie wydaje się złe, dopiero jego dokładna analiza ukazuje, że ono ostatecznie prowadzi do zła, bo na pozór może się wydawać dobre. I to jest bardzo ładne tutaj to określenie. Postępuje przewrotnie. Tymi bezbożnymi, o których mowa, to są ludzie o specyfice kozłów wieku tysiąclecia, o których wiemy z Ewangelii Mateusza, nasz Pan podawał przypowieść o owcach i kozłach, że to byli tacy, którzy wcale otwartego zła nie popełniali, tylko popełniali, nie czynili dobra i na tym polegał ich błąd i ich grzeszność. Więc tacy nie nauczą się praktykować zasad prawdy i sprawiedliwości wobec Boga i bliźniego i nie będą patrzeć z uznaniem na boski charakter, właśnie nie będą patrzeć na dostojność Pana, tylko na tyle, na ich postępowanie będzie przewrotne, czyli zło będące w nich będzie ukrywane, żeby nie spotkały ich kary, żeby laska żelazna ich nie tłukła, ale tego zła ze siebie się nie wyzbędą. Później mamy kontynuację tej myśli w wersecie 11. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej brzmi on tak. Panie, choć wywyższona jest ręka Twoja, przecię tego nie widzą. Ujrząć, ale pohańbieni będą. Zajrząc ludowi Twemu, nadto i ogień tych nieprzyjaciół Twoich Boże. Tak, ciężki werset do zrozumienia, zawiera staropolskie słowa, więc weźmy go po kawałku. Panie, choć wywyższona jest ręka Twoja. Ręka symbolizuje działanie, bo nasze ręce są no, tymi częściami naszego ciała, którymi wykonujemy czyny różnego rodzaju. Chcemy cokolwiek zrobić, używamy do tego rąk. Więc tutaj, jeżeli ręka Twoja, ręka Boga, no to mówimy, że czyny Boga i wywyższona. Wywyższona, to znaczy działająca, aktywna, nie w stanie uśpienia, bo jak tak w stanie spokoju, no to ręka nie jest wywyższona, nie jest podniesiona do góry, tylko jest opuszczona, jak ktoś nic nie robi. A jak jest wywyższona, to znaczy, że ktoś przystąpił do działania. I mówimy, tutaj prorok mówi tak, że choć Bóg przystąpił do działania i działa, czyli są warunki tysiąclecia, jest proces restytucji przeprowadzany na ziemi, to przecie tego nie widzą. Ale ktoś może powiedzieć, jak to nie widzą? No, bo widzieć można na dwie rzeczy. Widzieć znaczy, tak jak w tym potocznym znaczeniu, czyli tak, człowiek, który ma wzrok, widzi, człowiek, który jest niewidomy, nie widzi. Ale jest też nawet i w ludzkim zwykłym znaczeniu też się używa. Widzieć jest synonimem w drugim swoim znaczeniu to rozumieć. Tak? Rozumieć, zaakceptować, przyjąć do wiadomości, że tak jest, bo czasami ludzie widzą różne rzeczy, a wcale nie chcą zaakceptować oczywistych wniosków, które z tego wynikają, z tego co widzą, odmawiają ich do przyjęcia, więc przecie tego nie widzą, czyli nie zechcą uznać tego, że Bóg działa i że taki jest porządek i taka jest sprawiedliwość, jak mówi Bóg i mówią Jego przedstawiciele, jak mówi Jego lud, że to jest właściwe, a tamto jest niewłaściwe. To są tacy, którzy no, w tym życiu mocno zdegradowali swoje charaktery i przez to w tysiącleciu ciężko będzie im przyznać się, zaakceptować boski porządek rzeczy. No, na przykład tacy, moglibyśmy tutaj podać przykład faryzeuszy z czasów naszego Pana, o których, przynajmniej o niektórych z nich nasz Pan powiedział, że jakże ujdziecie ognia Gehenny, czyli stawia tutaj znak zapytania nad ich reformą, bo zobaczmy, taki zatwardziały faryzeusz, który przez całe życie uważał się za sprawiedliwego, za kogoś takiego, któremu Bóg jest winien wiele rzeczy, no bo przecież on jest taki sprawiedliwy, taki dobry, o tyle lepszy od innych. Później przyszedł nasz Pan jego uczniowi, pogardzał nimi jako najgorszymi. Później staje w tysiącleciu i wiecie, że to wszystko jest na odwrót do jego systemu wartości. Ci, którymi pogardzał, to teraz są królami i kapłanami. Nie, nawet ich nie widać, bo są na fazie duchowej, ale się dowie o tym. A ten Jezus jest Synem Bożym, który sprawuje władzę, a tamci są przy Nim. No to on musiałby się wykazać wielką pokorą i uznać, to ja całe swoje życie miałem zły system wartości. A przecież on, taki faryzeusz, stanie z oczekiwaniami wielkiego wywyższenia, bo jemu się należy, bo on jest sprawiedliwy, bo on na to zasługuje. I stąd się bierze to, co mamy tutaj zajrząc ludowi Twemu. To jest staropolskie określenie. Zajrzeć komuś, bo to dzisiaj mówiliśmy, że dzisiaj zajrzeć, znaczy zobaczyć, zerknąć chyba, coś takiego. Natomiast tym staropolskim zajrzeć znaczy żywić zawiść. Zajrzeć, czyli zazdrościć, żywić zawiść. Jest powiedziane, że oni będą zazdrościć ludowi Twemu. I tacy ludzie rzeczywiście będą zazdrościć, bo oni ten lud Boży prześladowali w wieku Ewangelii, a teraz okaże się, że ci, którzy właśnie prześladowali i mieli za onieciny, za najgorszych na świecie, to tu teraz są najbardziej wywyższeni, zajmują kluczowe stanowiska w królestwie, a oni, którzy niby tacy byli wielcy i wspaniali, teraz są na samym dole, są na dnie, będą zazdrościli ludowi Bożemu tych stanowisk, bo ich mniemaniu to im się należą i to będzie sprawiało, no, że będą bardzo niezadowoleni z tych warunków, jakie znajdą się w tysiącleciu, tak jak to nasz Pan zapowiedział. Odczytam Ewangelię Łukasza, 13 rozdział, wersety 28 i 29. Łukasza, 13 rozdział, wersety 28 i 29. I on udzielasz panowi tak. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Wielu zasiądzie, zasiądą prorocy Starego Testamentu, a ci Żydzi, do których nasz Pan mówi, ci zacni faryzeusze, uczeni w piśmie, sadyceusze, sami znajdą się precz wyrzuconymi. To będzie trudne do zaakceptowania i dla tych ludzi. Więc ci wszyscy, którzy dzisiaj są wyniosłego usposobienia, którzy są pyszni, dumni, uważają sami siebie za sprawiedliwych, to czynią sobie, utrudniają sobie zbawienie w tysiąclesiu. Czynią je bardzo trudnym, bo będą musieli się ukorzyć. A dla człowieka pysznego ukorzenia się jest właśnie najtrudniejszą rzeczą w życiu. I tutaj ten werset mówi, że tak, że o nim będzie trudno uznać działanie Boga, że Bóg tak to wszystko ustanowić, że będą zazdrościli ludowi Bożemu. I ten werset mówi, że ujrzą ci, że w końcu ujrzą, ale od razu dodaje, ale pohańbieni będą. Cóż to znaczy? Potężną moc Bożą, działającą poprzez Chrystusa, uznają dopiero wtedy, kiedy będzie ich niszczyła. Takich jak oni sami, zmierzając także do zniszczenia ich samych. Tak jak mówi ten werset, pohańbieni będą, nadto i ogień tych nieprzyjaciół twoich poszre. No jest wprost powiedziane, że ich los jest nie do pozazdroszczenia, fatalny, wtóra śmierć. Ogień tych nieprzyjaciół twoich poszle, bo oni zostaną, ci, którzy tą specyfikę wypełnią, tak się, tym się będą charakteryzowali, to w taki właśnie sposób skończą. Później wejdziemy do wersetu 12. Następuje zmiana tematu od tych niegodziwych, sprzeciwiających się Bogu. Znowu jest powrót do ludu Bożego. I mamy wziąć: Panie, zgotuj nam pokój, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Panie, zgotuj nam pokój, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Tutaj lud Boży zaświadcza, że Bóg daje im pokój i że poprzez Chrystusa wykonał w nich wszystkie ich dzieła. Tutaj przypominają się słowa z Filipian 2:13, które mówią, że albowiem to Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. To co mamy tutaj, iż wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś, a w Nowym Testamencie albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Ktoś mógłby zapytać, w jaki sposób Bóg dokonuje tych dzieł i w jaki sposób sprawia to chcenie i wykonanie. I zadać tego pytanie takie jeszcze, dlaczego w niektórych sprawia, a w innych nie sprawia. Bo jak wyraźnie widać, że w niektórych ludziach Bóg sprawia to chcenie i wykonanie, że oni chcą i wykonują takie rzeczy, które Bóg pochwala, no, a inni nie chcą. I w związku z tym nawet nie próbują, jak nie chcą wykonywać tych rzeczy. To jeden z wersetów, na którym opiera się nauka o predestynacji, że Bóg sobie wcześniej określił, kto będzie zbawiony przed założeniem świata. I dlatego też ci, których Bóg wybrał jako zbawionych, to chcą i wykonują to, czego Bóg sobie życzy, czyli czynią dobre rzeczy, a ci, do których Bóg arbitralnie uznał, że mają być niezbawieni, no to w związku z tym czynią rzeczy złe. Tak, no to jest w pewnym sensie, to znaczy ta nauka brzmi okropnie, bo ona stwierdza, że za postępowanie złych ludzi, niegodziwych ludzi odpowiedzialny jest Bóg. Tak? I to tak ciężko sobie obrazem Boga, który jest sprawiedliwy, przecież to jest niesprawiedliwe, że ktoś sobie niczym nie zasłużył na to, żeby być potępiony i unicestwiony. No, bo przecież jeszcze nic nie zrobił, bo się nie urodził jeszcze, a i tak został od razu skazany. No to się kłóci z wszelkim pojęciem sprawiedliwości. Trudno także w tym zobaczyć miłość, żeby to była, bo tutaj jest zupełny brak miłości dla tych, którzy zostali predestynowani na wieczną zagładę i dlatego niegodziwie postępują. Trudno też uznać, żeby to było mądre, takie postępowanie. Więc w jakiś zastanówmy się na tym, albowiem to Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. W jaki sposób sprawia? No, przez swego ducha, swoje słowo ducha i opatrzności. Czyli w jaki sposób sprawia was ich chcenie i wykonanie. Zresztą zaczyna się od chcenia, później jest wykonanie. Bo żeby coś zrobić, to najpierw mówimy o czymś, co wymaga wysiłku, tak? To trzeba chcieć to zrobić, bo samo się przecież nie zrobi. Jeżeli nie chce czegoś zrobić, to nawet nie podejmę wysiłku, żeby to zrobić. Czyli trzeba chcieć. Czasami nawet jeżeli ktoś chce, to jest problem z wykonaniem, tak? Bo chce, no ale jest to trudne i mu się nie udaje. Ale już jest pierwszy krok. Więc jaki jest Bóg, sposób Bóg sprawia w nas to chcenie? Mówimy na podstawie swojego słowa, ducha i opatrzności. No, co to jest słowo? No to słowo to jest to, co jest w Biblii napisane. Czyli na przykład różne obietnice, które Bóg daje, różne przykłady świętych mężów opisanych w Biblii, różne napomnienia, które tam są podane. Bo jeżeli czytamy pewne napomnienia, pewne historie biblijne, to wywołuje w nas jakieś pragnienia i pojawia się w nas chcenie. Tak samo przez swego ducha, czyli przez swoje usposobienie. Jeżeli posiadamy Ducha Bożego w sobie, to ten Duch nas pobudza do tego, że chcemy zrobić to czy tamto. Bo to chcenie to jest nasza wola. Skąd bierze się nasza wola? Nasza wola jest wynikiem składowym naszych uczuć, jakie posiadają. Czyli zależy od tego, jaki jest stan nasz uczuciowy, jakie mamy uczucia, czyli jaki mamy charakter, bo o uczuciach to mamy na myśli tutaj, rozumiemy przez to zalety charakteru, no i wady, jakie żywimy. Bardzo ładnie to widać na, weźmy przypowieść o dobrym Samarytaninie. Tak, był człowiek pobity, poraniony, który potrzebował pomocy. Kapłan przyszedł, widział tego człowieka, poszedł dalej. A Samarytanin przechodził, widział to samo. Przecież Samarytanin nie widział nic więcej od tego, co widział kapłan i zrodziło się w nim pragnienie, żeby mu pomóc. U kapłana nie zrodziło się pragnienie pomocy, wola taka nie powstała, a u Samarytanina powstała. Skąd wzięła się ta różnica? Na pewno nie stąd, że ten był Samarytaninem, a ten był kapłanem. Bo to nigdzie nie jest zapisane, że bycie kapłanem oznacza, że nie mam pragnienia pomagania bliźnim. A bycie Samarytaninem oznacza, że mam pragnienie pomagania bliźnim. Bo to nie tak działa. Wynikało to z różnic w stanie uczuciowym. Mówiąc krótko, tutaj chyba w tym przypadku największą rzeczą to było posiadanie miłości do bliźniego. Jeżeli wychodzi na to, że kapłan ten z tej przypowieści nie posiadał miłości do bliźniego, więc jeżeli ktoś nie ma miłości do bliźniego, jak widzi bliźniego w potrzebie, to go zostawia i idzie dalej. Natomiast ten, kto ma miłość do bliźniego, jak widzi bliźniego w potrzebie, to z tej miłości samoczynnie, podświadomie rodzi się w nim pragnienie udzielenia pomocy temu bliźniemu. Więc nasza wola wypływa z naszych uczuć. Zależy od tego, jakie mamy uczucia, takie pragnienia w nas powstają, bo one rodzą się z naszych uczuć. W związku z tym, jeżeli mamy nabytego Ducha Bożego, no to ten Duch Boży pobudza nas. A opatrzności, no to jest, co Bóg tam daje. Różne zdarzenia w naszym życiu, różne doświadczenia życiowe, dyscyplinowanie, upokarzanie i różne inne rzeczy. Może być i wywyższanie też, bo te doświadczenia, jakie nam Bóg daje w swojej opatrzności, to niekoniecznie wszystkie muszą mieć charakter kar i charakter chłosty. One są przeróżne. To jest kubek, to jest kielich goryczy i kielich radości w proporcjach, które Bóg dostosowuje do każdego, zależnie od potrzeb i celów, jakie chce osiągnąć w rozwoju tej jednostki. Ale takie doświadczenia życiowe też wywołują w nas z różnego rodzaju pragnienia i Bóg w taki sposób działa. I stąd rodzi się nasze chcenie i tak samo później, jak próbujemy wykonywać, to tak samo Bóg umożliwia nam wykonanie. Jego skarbienie się Jego słowem utwierdza nasze pragnienia i motywuje nas w kontynuowaniu wysiłków ich urzeczywistnienia, czyli wykonania. Tak samo jedno boskie usposobienie, jeżeli mamy w sobie ten duch. No i opatrznościowe sytuacje, jakie Bóg nam gotuje, także zgotowuje w życiu, także mają nam w tym pomagać. Więc w taki to sposób Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Czyli możemy powiedzieć, nie jesteśmy całkowicie bezwolnymi narzędziami w Jego ręku. To jest zresztą oczywiste chociażby z tego, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Gdybyśmy byli bezwolnymi narzędziami w Jego ręku, oznaczałoby to posiadanie braku wolnej woli. Tak? Bo jeżeli Bóg wtedy by robił z nami, co chciał i On to zrobił, to właśnie znowu wraca predestynacja, bo nauka o predestynacji. Tutaj Bóg chciał, to ten tak postanowił, to ten chciał i wykonał. A tam niech tak postanowił, że tamten nie chciał i nie wykonał. Tak nie jest. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Mamy wolną wolę i Bóg różne rzeczy robi w nas, ale one nie dzieją się bez naszego udziału. Jeszcze nikt nie został zbawiony bez swojego potężnego, poważnego zaangażowania w tą kwestię. A są tacy chrześcijanie, którzy właśnie taką rzecz postulują, że jak gdyby to zbawienie stanie się samo, bo Bóg to sprawia, no i mogą zacytować takie też wersety, no ale trzeba brać te wersety w porównaniu z innymi wersetami, które nawołują wyraźnie do przemiany swojego charakteru. Nie będę ich cytował, bo to nie nasz temat dzisiejszy, ale ponieważ Bóg to wszystko tym procesem steruje, prowadzi, kieruje, to można o nim powiedzieć, o tym procesie, tak jak mówi prorok Izajasz, że także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Rzeczywiście Ty dla nas dokonałeś, bo Słowo było Twoje, bo Duch, nawet jeżeli się urodziłem z jakiegoś dobrymi elementami, to i tak pochodzi od Ciebie, bo Ty go dałeś praojcowi Adamowi. I opatrznościowe sytuacje w życiu, bez których też by mi się tego nie udało dokonać, to przecież Ty je zgotowałeś i Ty je zrządziłeś. W związku z tym Ty dokonałeś tych dzieł, ale ja tam się korzystałem z tego, co dawałeś i starałem się w miarę moich możliwości. Werset 13. Dalej Lud Boży kontynuuje. Panie Boże nasz, panowali nad nami inni panowie oprócz Ciebie, ale myśmy tylko w Tobie ufając wspominali na imię Twoje. No to jacy inni panowie panowali? No, grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Tacy panowie w przeszłości, tak, w wieku Ewangelii nad ludem Bożym panowali i jego, oczywiście jak mówimy o grzech, błąd, samolubstwo, światowość, szatan jest tym wielkim panem i różni jego przedstawiciele w cywilnym, religijnym, finansowym, despotyzmie, w tych różnego rodzaju monopolach, kartelach, trustach oraz wszystkich innych niegodziwych systemach, które ciemiężyły ludzkość od wieków, ci antytypiczni nefilimi, ci olbrzymowie, co ludzkość ciemiężyli przed potopem, no to dzisiaj nie ma takich fizycznych olbrzymów, którzy by ciemiężyli ludzkość, ale są różnego rodzaju wielkie, potężne korporacje, które podobny skutek wywierają, dla swojej własnej korzyści wyzyskują ludzkość, dla swoich własnych zysków. Można by powiedzieć koncerny farmaceutyczne, które zależnie od tego ceny leków ustalają nie według tego, ile kosztuje wyprodukowanie leku, plus jakiś tam rozsądny zysk, no bo to też jest potrzebne i słuszne i sprawiedliwe, żeby sprzedając produkt odzyskać koszty jego wyprodukowania i coś jeszcze zarobić, no bo po co ktoś pracuje, ale nie, to nie w ten sposób działa, tylko ile można wziąć, na jaką to jest chorobę, więc nawet jeżeli wyprodukowanie leku kosztuje dolara, ale choroba jest poważna i ludzie zapłacą, to nie ma problemu zażądać 5000 dolarów za ten lek. I w taki sposób to działa, czy też w innych dziedzinach to działa. Ostatnio rozmawiałem z jedną siostrą, która czytała jakąś książkę i mi opowiadała o tym, jak to w tej książce autor opisuje, że są dwie korporacje zajmujące się żywnością i handlem żywnością, które kontrolują cały świat. I dla swojej korzyści ustalają ceny tak czy inaczej. Także korzystnie, chociaż miliony ludzi, a powiedział setki milionów ludzi przymiera głodem, to te korporacje uznają, że jak są nadwyżki żywności w niektórych częściach świata, że są, to lepiej je zniszczyć, niż dać tym głodującym ludziom, bo jakby zaczęli rozdawać, to pewnie ceny by spadły gdzie indziej i mniejsze byłyby zyski, a zysk jest najważniejszy. Nie dobro człowieka, tylko zysk takich korporacji jest najważniejszy. To są właśnie ci panowie, ale lud Boży mówi, że w nich nigdy nie pokładał ufności. Zawsze wspominał imię Twoje, czyli wspominał Boga, który jest połączeniem mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Werset 14 mówi, umarli nie ożyją. Duchy zmarłych nie staną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś i zatarłeś wszelką pamięć o nich. To można powiedzieć ciekawe słowa, bo co one znaczą? Cały czas mówimy o zmartwychwstaniu umarłych. nawet powiem jeszcze więcej, nie tylko gdzie indziej Biblia o tym mówi, ale nawet w samym Księdze Proroctwie Izajasza, nawet w tym samym rozdziale 26, werset 14, który, na którym teraz stoimy, mówi: umarli nie ożyją, a 5 wersetów dalej, w wersecie 19 pisze: ożyją twoi umarli. Tak? Więc co to może znaczyć? No niektórzy, ci, którzy nie uważają Biblii za Słowo Boże, powiedzieliby, że to wszystko sprzeczne samo ze sobą i to człowiek, który był niespełna rozumu, pisał te rzeczy, bo i takie wytłumaczenia są, że ci niektórzy prorocy, jak mieli wizję i zapisywali, to po prostu tam jakieś choroby psychiczne mieli i w tych chorobach psychicznych mieli jakieś urojenia i to zapisali. No i ktoś, wyżsi krytycy pewnie tak by powiedzieli. My powiemy, że w takim razie słowo umarły w wersecie 14 musi oznaczać co innego niż słowo umarły w wersecie 19. Wiemy, że Biblia tak robi. Nie tylko w sąsiednich wersetach, ale nawet w tym samym wersecie, w jednym zdaniu potrafi używać tego samego słowa w różnych znaczeniach. Bo tutaj dobrym przykładem są słowa naszego Pana, który powiedział, że niech umarli grzebią umarłych swoich. I w jednym zdaniu, w jednej krótkiej wypowiedzi użył słowa umarły w dwóch różnych znaczeniach. I takie rzeczy się dzieją. Więc teraz tak, wracamy do wersetu 14. Co to za umarli, którzy nie ożyją i duchy zmarłych nie wstaną z martwych? To właśnie są ci panowie z poprzedniego wersetu, którzy panowali nad nami, o czym tutaj właśnie mówił prorok, że oni panowali nad nami, różnego rodzaju korporacje, błąd, grzech, a one już więcej nie ożyją, dlatego że Bóg ich zniszczył, nawiedził i zniszczył i zatarłeś wszelką pamięć o nich. To oczywiście tutaj znowu też musimy, że porównując z innymi wersetami Biblii, to zatarłeś wszelką pamięć o nich, to nie znaczy, że nikt nie będzie pamiętał o tym, znaczy, że nie będzie świadomości, bo przecież w książkach sądzę, że książki historyczne będą istniały i będą opisywały, jak to kiedyś było, więc ta pamięć będzie. Zresztą w objawieniu mówimy, że jest napisane, że będą, tak, to basanizo tam, męczeni na wieki wieków. I że patrz, i co rozumiemy, że pamięć o nich pozostanie u takich tych źle postępujących. Zatarłeś wszelką pamięć o nich w znaczeniu braku możliwości ich powrotu do istnienia. Bo tak ludzkość, która, ludzie, którzy żyli, a umarli, ich pamięć po nich pozostała, pozostają w pamięci Boga, który ich przywróci kiedyś do istnienia. A to kompletne zatarcie wszelkiej pamięci świadczy o tym, że ktoś został zniszczony i to w taki sposób zniszczony, unicestwiony, że nie przewiduje się możliwości powrotu. Dlatego pamięci o nim nie ma, bo po prostu jak gdyby nie trzeba było pamiętać, bo nie będzie się go przywracało, tego stanu, który istniał, co nie znaczy, że nie będzie można o tym się dowiedzieć i przeczytać, że kiedyś tak było. Werset 15 kontynuuje rozważanie warunków tysiąclecia i mówi nam tak: rozmnożyłeś naród, o Panie. Rozmnożyłeś naród, uwielbionyś jest, a część go był zapędził na wszystkie granice ziemi. Ten rozmnożony naród to oczywiście klasa restytucyjna, którą Bóg rozmnoży i, jak to jest powiedziane, zapędzi na wszelkie granice ziemi, czyli że klasa owiec się rozmnoży i rozprzestrzeni się po całej ziemi. To jest ten naród. Później wersety od 16 do 18 weźmiemy teraz razem. Panie, w ucisku szukali Cię. Gdyś ich karał, wylewali modlitwy swe. Jako brzemienna, gdy się przybliża ku rodzeniu, boleje i woła w boleściach swoich, takimi byliśmy przed obliczem Twoim. Panie, poczęliśmy, boleliśmy, aleśmy jakoby wiatr porodzili, a żadnego wybawienia ziemi nie sprawiliśmy i nie upadli mieszkający na okręgu ziemskim. To są rozważanie przeszłych doświadczeń pod klątwą. Klasa restytucyjna tutaj rozważa swoje przeszłe doświadczenia pod klątwą i tutaj zwraca się ku Bogu, karzącego go utrapieniami, zwłaszcza w czasie ucisku, tak? Tutaj w ucisku szukali Cię, gdyś ich karał, wylewali modlitwy swo. To właśnie jak trwoga, to do Boga, szukanie u Niego ratunku. i tutaj świat ludzkości pod tym czasem ucisku i nie tylko, pod panowaniem grzechu przed nastaniem Królestwa Bożego na ziemi, przyrównany jest do kobiety brzemiennej, która się wije z bólu podczas porodu, ale nie przynosi to żadnego efektu. Co to oznacza? Że oni tutaj, że tak, oni się poczęliśmy, boleliśmy, czyli podejmowaliśmy wielkie wysiłki, aż były bolesne te wysiłki. Tak bardzo się staraliśmy, że aż bolało, ale tylko wiatr z tego powstał, a że nie było żadnego wybawienia ziemi nie sprawili. Czyli te różne ludzkie pomysły na zorganizowanie społeczeństwa ludzkiego, wdrażane z wielkim wysiłkiem i z wielkim poświęceniem, żadnego wybawienia nie sprawimy, żadnej sprawiedliwości nie sprawimy. Tak, pamiętamy, jak to na początku XX wieku było próbowane w Związku Radzieckim, znaczy wówczas na początku była to Rosja, gdy było próbowane, słynna rewolucja październikowa, zmienienie niesprawiedliwego, ciemiężącego systemu carskiego. No, prawda była, słuszne było w tym tylko jedno. System ten carski rzeczywiście był niesprawiedliwy i ciemiężący dla ogółu społeczeństwa. Dla nich miało być lekarstwem, właśnie porodzili komunizm, żeby temu zaradzić. Sprawiło to wybawienie? No nie, wcale nie sprawiło. Sprawiło, że wysiłki były wielkie, miliony istnień ludzkich zostały poświęcone, żeby ten system zaprowadzić w tych wszystkich walkach i wojnach, jakie miały wtedy miejsce, zanim ten system się utrwalił. Później miliony ludzi zabijano, bo uważano w 99% przypadków w sposób urojony, że stanowią oni zagrożenie dla tego systemu, więc miliony ludzi były mordowane przez ten system i żadna sprawiedliwość, dobrobyt, szczęście na ziemi nie zapanowało wcale z tego powodu. Wszelkie takie radykalne zmiany prowadzą tylko do jednego, że część tych, która do tej pory była ciemiężona, wychodzi na wierzch i zamienia się w ciemiężycieli. A część z tych, którzy by wcześniej ciemiężyli innych, to teraz sami są ciemiężeni. I to jest główna zmiana, czyli zmieniają się ci, którzy są u steru władzy i którzy na tym korzystają. No oni i ci, którzy są z nimi związani. I tyle tylko w praktyce się zmienia. Więc żadne uniwersalne lekarstwa, żadne wysiłki człowieka nie zaprowadzą wybawienia i nie zaprowadzą sprawiedliwości na ziemi. Żadne sposoby zorganizowania, ani to, co właśnie komunizm, który tutaj doświadczyliśmy w tych stronach świata, nie był rozwiązaniem. Żadnym rozwiązaniem nie okazała się Liga Narodów, założona po I wojnie światowej, która miała zapobiec temu, by nie było już nigdy takiej strasznej wojny światowej, bowiem nie trzeba było 20 lat nawet, a od założenia Ligi Narodów kolejna wojna światowa wybuchła. ONZ założone w trakcie II wojny światowej, żeby zaprowadzić nowy ład i w pokojowy sposób rozwiązywać problemy. No widzimy, jaka masa wojen od tamtego czasu i niesprawiedliwości się dzieje. I czy wszelkie inne organizacje, Unia Europejska także nie jest, jest tylko wysiłkiem człowieka, żeby doprowadzić do dobrobytu, do tego, żeby wszystko było dobrze. Ale to się nie uda. Człowiekowi nigdy nie uda się doprowadzić do tego, by wszystkim było dobrze, by było sprawiedliwie i by każdy miał dobrobyt. No bo jest to niemożliwe z powodu degradacji i samolubstwa człowieka. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli wykorzystywać innych, bo będą mieli ku temu sposobności. Więc to, co człowiek stara się zaprowadzić, chociaż częściowo pewne rzeczy udaje mu się dokonać dobre, to przy okazji dokonywania tych dobrych czyni tyle złych, że idzie na skraj zagłady się doprowadza własnymi wysiłkami. Także nasz Pan, mówiąc o czasach ostatecznych, o tych czasach, w których żyjemy, powiedział, że gdyby nie były skrócone one dni, to nie byłoby zbawione żadne ciało, ale że przez wybranych będą skrócone one dni. Przez interwencje wybranych, przez interwencje Jezusa i Kościoła, którzy w pewnym momencie zaprowadzą, zaczną zaprowadzać restytucję i przejmą ster rządów nad tym światem w swoje ręce, to te dni będą skrócone, bo człowiek by się doprowadził do totalnej degradacji, do upadku całkowitego człowieczeństwa swojego, a być może nawet i do fizycznego unicestwienia samego siebie przez swoją właśnie swój egoizm i swoją chciwość, która kieruje jego postępowaniem. Werset 19 mówi tak: ożyją twoi umarli. Ci umarli to klasa restytucyjna. Twoje ciała wstaną, no bo wstaną w ciałach podobnych do tych ciał, w jakich umierali. Ciała tego samego typu, nie ciała duchowe, niebiańskie, ale takie ciała ludzkie. Obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu ziemi, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda umarłych. No to jest wychwalana tutaj jest nadzieja zmartwychwstania. Ci, którzy znajdują się w stanie śmierci, leżą w prochu. Jak wstaną, to się przyłączą do tej właśnie pieśni. Rosa, boska prawda jest prawdą światłości i sprawia, że ci, którzy ją słyszą, no to będą powstawać z grobu. Tak jak nasz Pan zapowiedział w Ewangelii Jana, że ci, którzy, że będzie czas, że wszyscy leżący w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Werset 20. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Napomnienie skierowane do ludu Bożego w czasie ucisku, czyli możemy powiedzieć napomnienie skierowane do nas. Jak mamy się zachować? Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Lud Boży jest napominany, by prowadził takie życie głębsze, bardziej skryte, z Bogiem, z Jezusem, a żeby, no, by jak rozumieć, to właśnie wejście do swoich pokoi i zamknięcie drzwi, no nie w znaczeniu dosłownym, tak, że zamknę się i nie będę wychodził na ulicę, bo tak się żyć nie da, tylko oznacza to nieangażowanie się w sprawy tego świata, nie angażowanie się w to, co tutaj nazwane było wcześniej, w wersecie 6, takim poczęliśmy, boleliśmy, ale jakobyśmy wiatr porodzili, czyli różne wysiłki prowadzenia reform i naprawiania tego systemu, bo one powiększają tylko ucisk, bo ich głównym skutkiem jest to, że rośnie świadomość ludzi i sprawia do tego, że ludzie coraz bardziej się burzą i ucisk się pogłębia, bo świadomość ludzka rośnie i jakoś osoby wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu godzą się na to, by być takimi wykorzystywanymi i rosną tarcia społeczne, protesty i wszystkie rzeczy z tym związane, więc napomnienie proroka jest takie, żeby zamknąć drzwi za sobą, czyli nie pójść w to, stać na oboczu, skryć się, oddalić się od tych rzeczy, jak gdyby przeczekać ten czas, aż przeminie gniew. Werset 21 mówi tak: bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. No to jest czas wielkiego ucisku, w którym ludzkość otrzymuje odpłatę. Ludzkość, a szczególnie chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo było tą najbardziej uprzywilejowaną częścią ludzkości, najbardziej świadomą, dlatego, bo posiadało, otrzymało boską prawdę, jego objawienie, dlatego też zasługuje na największą karę tutaj chrześcijaństwo i Bóg każe wielkiemu ucisku chrześcijaństwo. Ziemia odsłania krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Czyli niesprawiedliwość wychodzi na jaw. Bo niesprawiedliwość na ziemi panowała zawsze. Ale teraz jest objawiana i ta niesprawiedliwość z przeszłości i ta niesprawiedliwość obecna, która jest poukrywana w różnego rodzaju rozwiązaniach prawnych i innych. Wszystko to wychodzi na jaw i potęguje ucisk, bo ludzie nie godzą się na to i do czegoś takiego teraz właśnie dochodzi. Psalm 53 mówi o tym, że Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Więc tym bardziej trzeba wejść do swojego pokoju i zamknąć drzwi ze sobą. Tak jak jest taka literalna burza, no to najbezpieczniejszym miejscem nie jest przebywać na zewnątrz, tylko wejść do swojego mieszkania i zamknąć drzwi ze sobą, żeby taki piorun przez otwarte drzwi przypadkiem nie wpadł, tak? Tylko żeby się odseparować, oddzielić od tego, to wtedy no, można w miarę spokojnie przeczekać ten czas takiej burzy. I to już był ostatni werset właśnie tego 26 rozdziału Księgi Izajasza, która przedstawia doświadczenia ludu Bożego, tak skrótowo, z wieku Ewangelii, niszczenie zła i zbawienie, jakie Bóg szykuje dla tego, dla ludu sprawiedliwego, czy też praworządnego, który dochowuje wierności. Było wielu wersetów powiedziane, to takowy wejdzie do tego nowego miasta, nowego Jeruzalem, wszelkie zło zostaje zniszczone i następuje triumf Boga i Jego charakteru. Więc to sobie rozważyliśmy, przypomnieliśmy sobie takie myśli, mogliśmy przy okazji zobaczyć, jak trudną rzeczą jest interpretowanie proroctw. To są właśnie część tych nauk, które są w księgą zapisaną wewnątrz, które gdybyśmy sami czytali w oparciu o nasze własne siły, to ciężko by można było zrozumieć, bo jest ciągła zmiana tematu. Sąsiedni werset potrafi mówić o czymś innym, używać tego samego słowa w innym znaczeniu i tak jakby wziąć tak samo to o własnych siłach, to bezład i bez, tutaj byłby w tym i chaos, brak możliwości zrozumienia, no ale Bóg podał nam pewne wyjaśnienia przez swoich mężów, które do tego używał i wtedy możemy bardziej zobaczyć i bardziej zrozumieć te trudniejsze i głębsze rzeczy. Więc kończąc, życzę braterstwu radości z tego właśnie triumfu Boga i sprawiedliwości, który jest zaprowadzany na ziemi. Już ten proces trwa obecnie, ale obecnie koncentruje się on na niszczeniu złego, niesprawiedliwego porządku rzeczy, więc zamknijmy się w naszych pokojach, wejdźmy do swoich pokojów, zamknijmy drzwi i przeczekajmy z Bogiem i z Jezusem, aż minie ten gniew i restytucja się rozpocznie. Tego braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.